Piekło to tytuł dzisiejszego rozważania.
Robert Browning powiedział takie słowa: niebo być może jest, ale piekło na pewno istnieje.
Wydaje się, że większość ludzi sądzi raczej odwrotnie. Że niebo to na pewno jest, a piekła to raczej nie ma. Bo gdzież Bóg miłości, Bóg sprawiedliwości mógłby takie miejsce stworzyć dla tych, których sam ukształtował? Niemożliwe. I tak świat pełen jest potocznych wyobrażeń na temat piekła. Na przykład potocznie mówimy, kiedy coś strasznie ciężkiego przeżywamy, kiedy jest to związane z niewyobrażalnym cierpieniem, mówimy, to było piekło. Prawda? Kiedy czasami oglądamy reportaże lub czytamy historie ludzi, którzy przeżyli wojnę, którzy zetknęli się z jakimiś aktami przemocy, mówimy, to było piekło. I z całą pewnością, chociaż były to bardzo ciężkie doświadczenia, to możemy powiedzieć, to nie było piekło. Bo piekło dopiero będzie. A jakie najczęściej rysunki spotykamy na temat piekła? To też bardzo ciekawe. Kosmate diabły z ogonem i rogami, z widłami mieszają w garnku pełnym smoły cierpiących tam duchy czy dusze grzeszników. Kraina, loch, ciemno, nieprzyjemnie. Miejsce, gdzie szatan sprawuje swoją władzę. To jest jego miejsce. To jest jego terytorium. On tam jest panem, a pozostali są jego więźniami. Jednak czy jest to prawdziwy obraz? Również w mentalności wielu współczesnych chrześcijan piekło to miejsce przebywania dusz potępionych oraz diabła i jego aniołów. Czy jest to prawdziwy obraz? Zacznijmy może więc od tego, gdzie obecnie podziewa się diabeł, abyśmy mogli po kolei ten temat omówić. Czy diabeł jest dzisiaj w piekle? Otwórzmy Biblię, list do Efezjan, rozdział 6. I ustalmy pewne fakty w oparciu o Słowo Boże, a nie w oparciu o rysunki oraz ludowe podania. List do Efezjan, rozdział 6, werset 12. Apostoł Paweł pisze do wierzących o potrzebie świadomego otoczenia boju, boju wiary w swoim duchowym życiu. I właśnie ten fragment poświęcił zbroi Bożej. A więc temu, w co musimy się przyodziewać każdego dnia, aby swój bój toczyć skutecznie i nie dać się i nie wpaść w zasadzki diabelskie i ostać się, dokonawszy wszystkiego, co Bóg nam zlecił. I w wersecie 12 rozdziału 6 toczymy, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest miejsce przebywania diabła i tych, którzy są mu posłuszni, wszelkich upadłych aniołów w strukturze, którą tutaj dostrzegamy. Nie jest to niebo, gdzie przebywa Bóg, ale nie jest to również piekło. I Biblia mówi, że są to okręgi niebieskie. Dodatkowo, jeżeli cofniemy się troszeczkę w liście do Efezjan, do rozdziału 2, werset 2, zobaczymy, że miejscem działania diabła jest również ziemia. I w księdze Joba my widzimy, że diabeł, on tak przemieszcza się między niebem a ziemią. Niebem a ziemią. Przemierza ziemię. I tutaj widzimy, w jakim celu między innymi.
ponieważ miejscem jego działania są synowie oporni, a więc ci, którzy przeciwstawiają się Bogu, przeciwstawiają się temu, co mówi Jego Słowo. Są oporni wobec Bożej woli objawionej na kartach Pisma Świętego i właśnie w nich diabeł działa obecnie. I czytamy, może od początku rozdziału drugiego, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. A więc mamy tutaj podtrzymanie tego, co znajdziemy później, o czym czytaliśmy już. Ducha, który teraz działa w synach opornych. A gdzie są synowie oporni? No właśnie tutaj. To są ludzie, którzy zamykają się na Słowo Boże, którzy odrzucają Bożą wolę i żyją wbrew temu, co objawione jest na kartach Pisma Świętego. W nich, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała, naśladując, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc diabeł z jednej strony przebywa i działa w okręgach niebieskich i na ziemi, nie w piekle. Nie w piekle. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy sobie tutaj poukładać, aby nie wierzyć w oparciu o rysunki czy podania ludzkie. I teraz musimy przejść do Księgi Objawienia, do rozdziału 20. Spójrzmy tam. Ponieważ zapewne w trosce o zwykłego człowieka wierzącego, prostego brata i siostrę, dokonano pewnego uproszczenia w Biblii. Wszystkie terminy, które odnosiły się do życia pozagrobowego, no po prostu zamknięto w jednym terminie, terminie piekło, tak? Jeżeli chodzi o tą sferę dla potępionych. Ale tak naprawdę Biblia jest bardzo precyzyjna w określaniu tego miejsca i ma wiele precyzyjnych określeń na miejsce przebywania zgubionych po śmierci, na miejsce przebywania upadłych aniołów, czasowe i stałe. Ale to teraz nie jest przedmiotem naszego nauczania, tylko chciałbym zwrócić naszą uwagę w Księdze Objawienia w rozdziale 20, od wersetu 11, gdzie jest mowa na temat sądu ostatecznego. Jeszcze wcześniej jest mowa o tym, że do jeziora ognistego zostanie wrzucony diabeł właśnie wtedy, pod koniec tych wydarzeń, które tutaj czytamy, antychryst, jego prorok, a potem czytamy właśnie od wersetu 11 do 15, że również ci, którzy będą osądzeni sprawiedliwie w dniu sądu ostatecznego i uzyskają wyrok potępiający, trafią w to miejsce. Ono jeszcze nie jest wypełnione. Tam trafią ludzie potępieni w wyniku sądu ostatecznego. I chciałbym, żebyśmy uchwycili to razem z Księgą Objawienia. Werset 14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. A więc wieczne potępienie, miejsce wiecznego potępienia to będzie jezioro ogniste, do którego będzie wrzucona śmierć, piekło, a więc rozumiemy, że chodzi tutaj autorowi o tę krainę umarłych, w której przebywają duchy ludzi potępionych oraz upadli aniołowie. To wszystko będzie wrzucone do jeziora ognistego, bo to będzie miejscem wiecznego potępienia oraz wiecznego cierpienia, jak uczy nas Słowo Boże. W dniu sądu ostatecznego piekło, czyli kraina umarłych, tak to po prostu zawęźmy mocno, bo mówię, to nie jest przedmiotem naszego rozważania, wyda swoich umarłych, którzy zostaną osądzeni, usłyszą prawomocny wyrok skazujący na wieczne potępienie i zostaną tam wrzuceni. Będzie to miejsce kary i wiecznego potępienia dla diabła i jego aniołów. I to będzie właśnie miejsce wiecznego potępienia. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Kolejny werset, który jest bardzo ważny w tym rozważaniu. Mateusza 25 rozdział. I zobaczyli, jaki jest Boży zamysł. Myślę, że to jest ważne przy mówieniu o piekle. Bóg nie chciał, aby człowiek trafił do piekła. Nie ze względu na człowieka przygotował to miejsce. To jest bardzo ważne. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest Jego pragnienie. Właśnie w takim kontekście działa Duch Święty i przekonuje ludzi o grzechu, aby nie poszli na wieczne potępienie. I czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25, werset 41. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Piekło jako miejsce zostało przygotowane ze względu na diabła i jego aniołów. Ale niestety znajdą się tam również ludzie. I myślę, że jest to potężnym cierpieniem Boga, który chce, aby wszyscy byli zbawieni. Kiedy człowiek odrzuca Ewangelię i świadomie odwraca się od Boga, nie zdaje sobie sprawy, jaką decyzję podejmuje. Ale Bóg wie i jestem przekonany, że jest to powodem smutku Bożego. To dlatego, kiedy jeden niesprawiedliwy grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. I Biblia opisuje to jako czas jakiegoś świętowania niezwykłego. Bo kolejna osoba została ocalona przed wiecznym potępieniem i cierpieniem. A więc w tym miejscu moglibyśmy skończyć na temat piekła, bo już wiemy, kto tam się znajdzie. Skoro to miejsce zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów, skoro na podstawie Księgi Objawienia 20 rozdziału będą tam również ci, którzy odrzucili Boga, no to już zamknijmy ten temat, bo nas on się nie dotyczy. Rzeczywiście. A do kogo Jezus najwięcej mówił na temat piekła? Jak myślimy? Do swoich uczniów. I nie mówił im o tym po to, aby oni powiedzieli to tym, którym mieli zwiastować Ewangelię, tylko mówił to im, przestrzegając, aby stawszy się uczestnikami tak wielkiego zbawienia, nie stracili tej wartości, którą otrzymali, zapominając o tym, co jest treścią życia chrześcijanina, uświęcenie i pojednanie. I chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Piekło to nie jest nowina dla niezbawionych. Tak, też o tym powinni usłyszeć. Ale Jezus w trosce o swoich uczniów mówił im o tym miejscu, aby tam nie trafili. I myślę, że największą tragedią w sercu Ojca w niebie jest to, kiedy ci, którzy mieli w zasięgu wielkie zbawienie, sprawując je niewłaściwie, ostatecznie skończyli w ogniu nieugaszonym. Otwórzmy więc Ewangelię Marka, rozdział 9 i zobaczmy pierwsze miejsce. Ewangelia Marka, rozdział 9, werset od 42. Nie ma wątpliwości, Jezus naucza tutaj swoich uczniów, mówi to do nich, to jest Jego nauczanie do uczniów, mówi to w kontekście zgorszeń, którymi mogliby stać się oni wskutek rozbieżności między głoszoną Ewangelią a świętym życiem, czyli tak naprawdę brakiem tego życia świętego. Jezus mówi, jeżeli byłoby tak, że będziecie głosić Ewangelię, a będziecie żyli w grzechu, to biada wam. Czeka was ogień piekielny. Przeczytajmy ten fragment. Od 42 wersetu do końca rozdziału. Kto by zgorszył, i to jest do uczniów, kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, młodych chrześcijan, dopiero co nawróconych, którzy taką przejawiają naiwną, czystą wiarę, taką aż piękną. Wierzą we wszystko, co w Słowie, są za tym zachwyceni. Temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Dlaczego ten straszny los miałby być lepszy od czegokolwiek? Zawiesić kamień młyński, wrzucić do morza, czyli opaść na dno i utonąć, tak? Lepiej niż co? A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. Czy my to widzimy? Jesteś, ty, który jesteś w drodze po nagrodę, lepiej, żebyś doszedł tam kaleki, niż z obydwoma nogami, rękami, oczami był wrzucony do piekła. Gdzie robak ich nie umiera, ogień nie gaśnie. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, jeśli sól zwietrzeje. Czymże ją naprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą, bo treścią życia człowieka wierzącego jest uświęcenie i pojednanie. Pojednanie z Bogiem, pojednanie z innymi ludźmi oraz uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A jeżeli jako ludzie powołujący się na Chrystusa trwamy w grzechu, bagatelizujemy grzech w swoim życiu, mówimy, łaska jest większa, to biada. Skończymy w ogniu piekielnym. Co to jest Gehenna? To głęboki wąwóz, który leży na południowym zachodzie Jerozolimy, właściwie za jej murami, okalający Jerozolimę. I kiedy byłem w Jerozolimie, próbowałem z takiego murku zajrzeć tam. Nie dało się. Widać, że tam coś jest, ale nie widać dna. Nie widać prawie całej tej doliny. Tam teraz jest piękny chodnik, piękne latarnie, piękne ławki. Ale to jest to miejsce, które niegdyś właśnie było miejscem śmierci. A więc z miasta nie jest do końca widoczne, ale stamtąd można powiedzieć, że miasto jest widoczne, tak powiedzmy ogólnie. W księdze Jeremiasza w 19 rozdziale, spójrzmy na chwilę, wersety od 1 do 6, jest to miejsce opisane. Właśnie do niego odnosi się Jezus i w Ewangelii Marka, kiedy mowa jest o tym ogniu, to jest mowa, tam użyte jest słowo Gehenna. A więc Jezus odnosi się do tego miejsca. Jest to miejsce wiążące się ze strasznym kultem Molocha, bóstwa Ammonitów. Kultem wiązał się ze składaniem dzieci w ofierze. Ale również jest to wysypisko. Jest to wysypisko miasta, na które wyrzucano wszelkie nieczystości. Organiczne i nieorganiczne. Księga Jeremiasza, rozdział 19, przeczytajmy. Ponieważ Bóg kiedyś nakazał Jeremiaszowi pójść w to miejsce. Mroczne miejsce. Ponieważ było wysypiskiem, wiecznie unosił się stamtąd dym, bo coś palono, to, co się dało spalić. A to, co można było rozłożyć, rozkładało się organicznie, to załatwiał robak. Czyli jak gdyby dwa sposoby utylizacji, robak albo ogień. robak przemielił to, co się dało przemielić, a co się nie dało przemielić, trafiało do ognia. I stąd mamy tutaj ogień, który nie gaśnie i robak, który nie umiera. Tak mówi Pan, idź i kup u garncarza gliniany dzban. Potem weź z sobą kilku ze starszych ludu i ze starszych kapłanów. Udaj się do doliny Ben-Hinnoma, u wejścia do bramy Skorup i zwiastuj tam słowa, które ci oznajmię. A więc miejsca wysypiska, gdzie na przykład przynoszono zużyte, uszkodzone naczynia i tam było mnóstwo skorup. Ale generalnie było to po prostu wysypisko miasta. Tam również trafiały resztki z ofiar, które składano. I powiedz, słuchajcie słowa Pana, królowie Judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce, tak że każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w uszach, ponieważ opuścili mnie i nie do poznania odmienili to miejsce, składając na nim ofiary cudzym bogom, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie Judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych. I urządzili miejsce ofiarnicze dla Baala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla Baala, czego nie nakazałem, o czym nie mówiłem, ani też nie myślałem. Dlatego idą dni, mówi Pan, że tego miejsca nie będą już nazywali Tofet ani Doliną Ben-Hinnoma, lecz Doliną Mordu. A więc było to miejsce, gdzie trafiało z miasta Bożego wszystko, co było bezużyteczne. Takie wysypisko, gdzie również pewnego dnia Bóg wyrzuci to wszystko, co okazało się bezużyteczne w Jego służbie, w pełnieniu Jego woli, nieużyteczne, dlatego bez wartości. Dodatkowo wiemy z historii, że tam trafiały ciała złoczyńców, którzy byli poddawani egzekucjom. I jeżeli ktoś był zabity na przykład śmiercią męczeńską na krzyżu, zdarzało się, że tam właśnie trafiały zwłoki takiego umarłego złoczyńcy. Być może, gdyby nie Józef z Arymatei, być może również tam trafiłoby ciało Jezusa. Tego nie wiemy, ale być może. I teraz chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze raz do Marka, do 9 rozdziału. Wersety od 42 do 50. Do kogo Jezus kieruje wypowiedź? Powtórzmy to sobie. Do uczniów. Kieruje z troski o nich i mówi im, no źle by się stało, to jest niewyobrażalna sprawa, gdybyście idąc, mając cel i wyznaczoną drogę, z powodu tolerancji grzechu w swoim życiu i zaniedbania słowa, nie doszli w to miejsce. Bo uświęcenie i pojednanie wiąże się z bólem, prawda? Wiąże się z bólem, z wyrzeczeniami, z zaparciem się siebie, ale jest to niczym w porównaniu z jeziorem ognistym. Z cierpieniem w tym miejscu. Jakim to miejsce jest? To nie jest miejsce dla człowieka wierzącego. Tam nie powinien trafić nikt, kto poznał Słowo Boże. Ale ja z tych słów Jezusa wnioskuję, że ci chrześcijanie, którzy wyznali Jezusa Panem, a zaniedbują sprawę uświęcenia i pojednania w swoim życiu, tam właśnie trafią. I niech sobie mówią, co chcą ci, którzy głoszą raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ale my, mówi Słowo Boże, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Ale z tych, którzy zachowują wiarę i żyją. Drogi bracie i siostro, nie oswajajmy się z grzechem w swoim życiu. Nie opuszczajmy poprzeczki. bo to jest bardzo niebezpieczna zabawa. To jest bardzo niebezpieczne lekceważenie.
Ono kończy się w piekle. W Ewangelii Mateusza, chciałbym, żebyśmy zajrzeli tam, w 5 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak Jezus poważnie traktował uświęcenie.
Mówimy, jak wielka musiałaby być nieprawość człowieka wierzącego, żeby on trafił do piekła. Dla niektórych to się w ogóle nie mieści, żeby wierzący, to znaczy chrześcijanin, rozdzielmy to, trafił do piekła.
Wierzę, że człowiek wierzący, który kocha Boga, nie trafi do piekła. Nie ma mowy. Ale popatrzmy, jakie kryteria wobec uświęcenia ma Jezus Chrystus. I to napełnia mnie lękiem. I więcej, my potrzebujemy tego lęku. Co to znaczy świętość? Być świętym. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, od wersetu 21 czytamy: słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie po sąd. No się zgadza, no morderców to do piekła. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. Kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny.
No tutaj jest mowa o poważnym podejściu do uświęcenia. I przestroga przed tym, by lekko traktować sprawy w Kościele. Bo z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę.
A 27 werset. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. No i bardzo dobrze. Ten, kto wziął nie swoją żonę, powinien iść do piekła. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. No to powiem, że to dzisiaj jest bardzo aktualny temat. Ze względu na przykład na problem pornografii. Jakie wymogi wobec uświęcenia i standardy prezentuje Jezus Chrystus? To nie jest Bóg miłości, który mówi: och, słuchaj, nie widzę, zapomnę. To jest Bóg, który nas obdarowuje niezwykle i wspaniale, ale mówi: sprawuj swoje zbawienie ze drżeniem. Uświęcenie to ważna rzecz, bez niego nikt nie ujrzy Pana. Jest bolesne. Podobnie pojednanie, które jest treścią całej Biblii. Pojednanie Boga z nami oraz nas z innymi ludźmi. Bóg bardzo poważnie traktuje grzech i bardzo poważnie traktuje uświęcenie. Wyposażył nas we wszystko, abyśmy się uświęcali. I oczekuję, że z tego skorzystamy. Dotykamy ważnej kwestii. Z kontekstu tych słów wynika, że nie będzie to miejsce kary i cierpienia dla duchów ludzi niezbawionych. To będzie miejsce cierpienia i kary dla tych, którzy powstaną na sąd w ciałach. Nie duchowe cierpienie, ale duchowe i fizyczne. Nieustające. Niewyobrażalne. Więcej, Biblia na podstawie tego, co czytamy w Księdze Objawienia w 22 rozdziale, pisze, że jest to miejsce wiecznego oddzielenia od Boga, miejsce, w którym kulminację znajdzie wszelka deprawacja i nieprawość, ponieważ wszystko to, co Boga nie chwali, wszelki grzech, wszelki rodzaj grzesznego życia tam się właśnie znajdzie. I to będzie największa eskalacja w tym właśnie miejscu. Miejsce odrzucenia, wyrzucenia na zewnątrz, poza, z dala. Miejsce świadomości utraty nagrody i miejsce świadomości tego, co można było sięgnąć, a co z powodu bagatelizacji się utraciło i zaniedbania. Na zewnątrz, czytamy w Słowie Bożym, są ludzie. I co tam znajdujemy? Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Pieszmy swoje szaty, żyjmy sprawiedliwie, mówi Bóg.
Kto czyni nieprawość, skoro tak zaniedbuje, niech czyni nieprawość, ale kto się uświęca, niech nadal się uświęca. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, by mieli prawo do drzewa żywota. To tak nie lekko wcale. Nie tak tanio. Zbawienie jest za cenę śmierci Jezusa Chrystusa. A my je dzisiaj komercjalizujemy. Żeby było dostępne dla wszystkich. W tani sposób. Nie jest tanie. Nie jest tanie. Cierpienie fizyczne i duchowe. W księdze, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, tam już nie będę iść, bo nie mamy już czasu, ale zachęcam, byśmy spojrzeli kolejne miejsce. Jezus rozsyła uczniów, wydaje im polecenie na misję. I co mówi? Znowu naucza ich o piekle i przestrzega ich. A spójrzmy w to miejsce, Ewangelii Mateusza 10 rozdział, nie będziemy omawiać tego fragmentu, ale zobaczmy kontekst. Zachęcam do refleksji, gdy wrócimy do domów. Mateusza 10:26. Jezus mówi o cierpieniu i mówi o prześladowaniach. I mówi o czym? Mówi o tym, że może się tak zdarzyć, że odbiorą im życie za głoszenie Ewangelii. Człowiek boi się śmierci, śmierci męczeńskiej. Człowiek boi się prześladowań. Ale Jezus mówi do nich właśnie w tym kontekście. Bójcie się bardziej tego, kto może ciało i duszę wrzucić do piekła. Tego się bardziej bójcie. Bo jest to o wiele straszniejsze trafić tam, niż doświadczyć fizycznej śmierci nawet w okresie prześladowań i cierpienia w wyniku tortur. Bo to, co jest tam, jest niewyobrażalnie straszne. Wiem, bo to miejsce zostało przygotowane. Wiem, z czym ono się wiąże. I nie chcę, aby nikt z was tam trafił. Ja w tych słowach widzę nie tylko troskę, ale lęk Jezusa. Obyście tam nie trafili. Ewangelia nigdy nie była tania. Jezus mówi, ten, kto wytrwa, do końca będzie zbawiony. Czyli ten, kto, gdyby trzeba było, złoży życie i nie zaprze się mnie, będzie zbawiony. Bo jeżeli się mnie zaprzesz, mówi Jezus, nawet w obliczu niewyobrażalnych tortur i śmierci męczeńskiej, ja również zaprę się ciebie przed Ojcem. Zaprę się ciebie. Bo ja oddałem życie za ciebie. Oczekuję, że będziesz tak samo oddany tej sprawie. I teraz pójdźmy do Apokalipsy, bo to musimy przejść. Księga Objawienia, 2 rozdział, listy do zborów, 2 rozdział, werset 10. Smyrna, zbór prześladowany, zbór w ucisku. I co Jezus mówi do tych wierzących? Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. One przyjdą. Diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Będziecie w udręce przez 10 dni. Wiemy, jak to się skończyło. Jak? Zginęli. Biskup Smyrny zginął męczeńsko. Nie zaparł się Pana. Bądź wierny aż do śmierci, dam ci koronę żywota. Dalej czytamy. 2 rozdział 25-27. Zbór w Tiatyrze, objęty heretycznym nauczaniem Izabel. Nieważne, jak żyjesz, proszę bardzo, bądź sobie w tym miejscu, w tamtym. Zbawienie jest ponad to. Tu jest mowa o uczynkach Nikoalitów. A co mówi Jezus? 25 werset. Trzymajcie się mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Mocno się trzymaj. Nie leciutko. Mocno się trzymaj tego, co dałem ci. Nie daj sobie tego wyrwać. Nie daj sobie wcisnąć czegokolwiek innego. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, będzie rządził nimi laską żelazną, będą jak skruszone naczynia gliniane. O, gdzie my trafiliśmy? Skruszone naczynia gliniane. To jest właśnie jezioro ogniste, Gehenna. Ale pełni swoje uczynki aż do końca. Zbawienie jest z łaski, ale jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. Przeczytajmy to uważnie, abyśmy w nich chodzili. Abyśmy w nich chodzili. W końcu 3 rozdział, 5 werset. Zbór w Sardes. Zbór, który przejawiał pozory życia, był martwy. I co Jezus mówi do nich w wersecie 5? Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, nie wymarzę imienia jego z księgi żywota, wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Można zwyciężyć nawet w martwym zborze. Od czego to zależy? Od tego, jak ja traktuję Chrystusa. Jak ja z Nim chodzę. Można zwyciężyć. Jezus mówi, zwycięzcy dam. Zostanie przeobleczony w szaty białe. Nie wymarzę jego imienia z księgi żywota. A co to znaczy? Czy to znaczy, że można wymazać czyjeś imię z księgi żywota? Widocznie tak. Skoro Jezus tak mówi, straszy na lachy? Nie. Mówi o rzeczywistym stanie. Po co, by powiedzieć, nie poddawaj się, nie patrz na innych, nie rezygnuj, nie zniechęcaj się, idź za mną do celu. Uświęcaj się, żyj w pokoju, szukaj pokoju Bożego, tacy są synowie Boży. Pojednania ze wszystkim. To jest trudne. Dobrze wiem, jakie to jest trudne, ale nikt nie mówił, że będzie łatwe. Z bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. List do Filipian 2, 12-18. Filipian 1, 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. I można by mnóstwo innych tekstów tutaj przytoczyć. Nikt z ludzi nie powinien trafić do piekła, bo jest to miejsce przygotowane dla diabła i jego aniołów. Niestety wielu tam trafi. Czemu? Szeroka jest droga. I wielu nią idzie i prowadzi na zatracenie. Wąska jest droga. Niewielu ją znajduje. Prowadzi do żywota. Pilnuj się w lesie. Ile razy szliśmy w górach, jak byliśmy ze studentami? Gdzie się szlak podział? Nie ma szlaku. I można by zejść. I trzeba rozejrzeć się, cofnąć. Można się naprawdę zgubić. Nie wiem, czy tylko po naszej polskiej stronie, czy po słowackiej również, ale rzekomo po drugiej jest lepiej. Z pewnością nikt, kto wyznał Jezusa swoim Panem, nie powinien tam trafić. Niestety cieleśni chrześcijanie, którzy bagatelizują grzech i pojednanie z innymi ludźmi. Również tam trafią. Niewielu jest tych, którzy znajduje drogę sprawiedliwości wąską, a potem nią kroczy. Jak jednak naucza Jezus, lepiej dla nas przeżyć ból odcięcia nogi, odcięcia ręki, wyłupania oczu, niż tam trafić. A pewnie ktoś, kto stracił, nie wiem, palec w wyniku wypadku, może powiedzieć, jaki to jest straszny ból. Pewnie ktoś, kto, nie wiem, stracił kończynę, może powiedzieć, jaki to jest niewyobrażalny ból, który się odczuwa później. Ale Jezus mówi, lepiej jest przeżyć tego typu cierpienie, poddając się uświęceniu, radykalnie odcinając się od grzechu, niż trafić do piekła, bo tam jest o wiele gorzej. Powiedzieliśmy, w niebie jest im o wiele lepiej z Panem. Być z Panem jest daleko lepiej. W piekle jest daleko, daleko gorzej niż największe niewyobrażalne cierpienie tu na ziemi. Jezus więc po co to mówi? Żeby nas zaszczuć, zastraszyć? Myśli, o taka ostatnia motywacja. Jak nie kijem, jak nie marchewką, to kijem. Nie, Jezus mówi, obyście nigdy, mając w zasięgu zbawienie, nie trafili w to miejsce. I to stawia Kościół do pionu. To stawia nas do pionu. I drodzy, na zakończenie, bo oczywiście zachęcam, byśmy czytali Ewangelię Jana, rozdział 3. Tam Jezus mówi o tym, że kto uwierzy, przyszedł z sądu do żywota. Ale pamiętajmy, co tam jest napisane. Kto chodzi w światłości i wierzy, a nie to chodzi w wierze i żyje w ciemności. sądu do żywota przychodzi ten, kto trwa w wierze i chodzi w światłości, jak on sam jest w światłości, bo chce, aby było widać, że jego uczynki dokonane są w Bogu, a nie w ciele. Na koniec zachęta, motto. Na lodówkę, w samochodzie, w Biblii, wszędzie przed naszymi oczyma. Taka niezwykła zachęta. Oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Podejmujmy trud uświęcenia i pojednania. Bóg daje nam wtedy chcenie i wykonanie. To widać. On da chcenie i wykonanie dla tych, którzy pragną żyć zgodnie z Jego Słowem. Pozwoli Ci to uczynić. Da Ci radość z wypełnienia tego Słowa w Twoim życiu. Piekło to nie jest miejsce dla Ciebie. Ale jeżeli będziemy bagatelizowali grzech w naszym życiu, trafimy tam. I to jest największa tragedia dla tych, którzy słyszeli Ewangelię. Lepiej jest podjąć trud uświęcenia, pojednania, podążania za Bogiem. Amen.